Minęła 15. Środa, 19 sierpnia. Wiadomości Polskiego Radia PIK. Słowacki Bińska Dmitruk. Witam Państwa. Trwała godzinę i była nie lada wyzwaniem dla strażaków i woprowców. Akcja wyławiania samochodu z Wisły w Toruniu. Z dna rzeki wyciągano Audi 80, które pod koniec stycznia stoczyło się do wody z parkingu przy bulwarze filadelfijskim. To była trudna akcja, mówi jej koordynator Wojciech Lewko.
Norek schodził na dół, zakładał za koła specjalne taśmy. Te taśmy łączył, to było połączone z tą koparką. Jak widać było po malutku, nie ma problemu z podniesieniem w nurcie rzeki samochodu, bo on jest lekki. Najgorzej jest problem był z podniesieniem go wyżej, gdyż ta woda, która jest w środku, ona musi ściec.
Zadaniem nurka jest podczepienie wraku, czyli za każde koło musiałem zaczepić pas, co było widać z szeklami, spiąć to wszystko do łańcuchów i wyciągnąć do góry dźwigiem.
Dodajmy, że za całą akcję wydobywania samochodu zapłaci jego właścicielka. Z Włocławka przetransportowani do Bydgoszczy. Niemieccy piloci, zawodnicy mikrolotowych Mistrzostw Europy są w jednym z bydgoskich szpitali. Doznali licznych obrażeń, prawdopodobnie złamań, ale nie ma obaw o ich życie. Zostali ranni po tym, jak ich motolotnia runęła z wysokości 25 metrów. Jak dowiedziało się Polskie Radio PIK, to doświadczeni piloci.
Wiadomości w Polskim Radio PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Tragedia w Kamiennej Górze. Mężczyzna zaatakował 12-latkę i to na progu księgarni. Dziecko jest ciężko ranne, walczy o życie.
Mężczyzna na progu księgarni mijał się z dziewczynką i jej matką. Nagle uderzył dziecko siekierą w głowę i zaczął uciekać. Świadkowie zaczęli krzyczeć, by go zatrzymać. Mieszkańcy rzucili się za sprawcą w pogoń. Mężczyzna wyrzucił siekierę, a chwilę później przechodnie powalili go na ziemię i wezwali policję. W tym czasie do dziecka zostało wezwane pogotowie. Dziewczynka jest w ciężkim stanie. Tomasz Kościcki, zastępca komendanta policji w Kamiennej Górze, mówi, że od mężczyzny pobrano krew do badań. Prawdopodobnie jest osobą zupełnie obcą dla dziewczynki. Właściciel księgarni Rafał Czerniga jest w szoku, nie jest w stanie nawet rozmawiać.
A zatrzymany 27-latek jest mieszkańcem Kamiennej Góry. Teraz wracamy do naszego regionu. Wypożycz w starej, oddaj w nowej. To hasło akcji promocyjnej Biblioteki Miejskiej w Świeciu. Chodzi o to, aby czytelnicy pomogli pracownikom w przeprowadzce do nowej siedziby. Czytelnicy, wypożyczając więcej pozycji niż zazwyczaj, zmniejszą liczbę książek, które trzeba będzie przetransportować. A przeprowadzka już 12 września. Były to wiadomości Polskiego Radia PIK. Kolejne o 16. Sucho i nadal ciepło jest za oknami. Na termometrach w tej chwili 26 stopni. Wilgotność na poziomie 25%. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Ciśnienie w górę na barometrach 1015 hektopaskali. Nadal sucho, pierwsze opady w sobotę i to wieczorem.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak. Coe wybiegał sobie prezydenturę. Brytyjczyk Sebastian Coe został wybrany w Pekinie na prezydenta Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej. Dwukrotny mistrz olimpijski w biegu na 1500 metrów pokonał w głosowaniu utytułowanego ukraińskiego tyczkarza Siergieja Bubkę. 58-letni Coe, który był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Londyńskich Igrzysk 2012, zastąpił na stanowisku prezydenta 82-letniego Senegalczyka Lamina Diaka. Brytyjski biegacz przyznał, że dzisiejszy wybór jest drugim najbardziej doniosłym wydarzeniem w jego życiu, zaraz po narodzinach dzieci. Czekamy na medal Lewandowskiego. Już w sobotę ruszą w Pekinie lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Marcin Lewandowski z bydgoskiego Zawiszy wystartuje w biegu na 800 metrów i wraz z Arturem Kuciapskim oraz Adamem Kszczotem zaliczany jest do grona faworytów. Zmagania na imprezach mistrzowskich są specyficzne, mówi Lewandowski. Tegoroczny halowy mistrz Europy twierdzi, że jest znakomicie przygotowany do zawodów.
To nie jest jeden pojedynczy meeting z zającem, gdzie robi się sznureczek tak zwany i biegnie jeden za drugim. Tam trzeba myśleć, trzeba mieć troszeczkę szczęścia. Bieganie jest dzień po dniu na zmęczeniu bez pacemakerów, także jest to specyficzne bieganie. Wiem o sobie, no jestem już na tyle doświadczonym zawodnikiem, że wiem, że sobie z tym poradzę, ze stresem, z taktyką podczas biegu. Przygotowany jestem na pewno bardzo dobrze, jestem w życiowej formie. Zresztą pokazałem to już na meetingu w Monaco, a tu dopiero były początki. Teraz jeszcze lepiej się czuję, liczę tylko na troszeczkę szczęścia, bo myślę, że to jest jedyne, co mogę prosić o więcej.
Specjaliści od 800 metrów na bieżni pojawią się już pierwszego dnia mistrzostw w sobotę, by walczyć w eliminacjach. W niedzielę półfinały, a finał w przyszły wtorek. Nasza pierwsza rakieta nie zachwyciła. Agnieszka Radwańska odpadła już w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka przegrała w trzech setach ze Słowaczką Anną Karoliną Szmidlową. Radwańska była rozstawiona w tym turnieju, a jej rywalka, by dostać się do turnieju głównego, musiała grać w kwalifikacjach. Toruńscy żużlowcy odzyskali bonusa. Ekstraliga zweryfikowała wynik meczu KS-u Toruń z Falubazem Zielona Góra z 46-43 na 46-39. Oznacza to, że zespół z naszego regionu przypieczętował awans do fazy play-off. Punkt bonusowy, który pierwotnie zdobyli goście, został im zabrany i oddany Torunianom. Zamieszanie zostało spowodowane dopingową wpadką Aleksandra Łoktajewa. To właśnie jego 4 punkty odjęto gościom z wyniku toruńskiego spotkania.
80 lat w regionie. Reklama.
Rolników, w dniach 5-6 września zapraszamy na targi rolnicze Agrofarma w Kowalewie Pomorskim. Najnowocześniejsze maszyny rolnicze, ciągniki, części do maszyn, technologie pożniwne, światowe marki, polscy producenci. Uwaga, w tym roku jedno miejsce, dwa wydarzenia. Równolegle odbędą się kujawsko-pomorskie dożynki wojewódzko-diecezjalne. Pamiętaj, targi rolnicze Agrofarma 5-6 września, Kowalewo Pomorskie, ulica Chopina w sąsiedztwie Centrum Rekreacji i Sportu. Zapraszamy wszystkich rolników z Kujaw i Pomorza. W sobotę 5 września od 10 do 17, w niedzielę 6 września od 9 do 17. Darmowy wstęp i parking. Więcej na stronie www.agro.butecpoznan.pl.
Wójt gminy Gruta, Halina Kowalkowska i Rada Gminy zapraszają na Dni Gminy Gruta. 22 sierpnia o 9 rajtrowe rowy, o 15 promocja książki Tęcza nad Grutą, o 18 w Mełnie koncert Natalii Kowalenko i Marka Rawskiego. 23 sierpnia na dożynki gminne. Od 14 uroczystości dożynkowe, od 16 w parku przy Urzędzie Gminy, blok imprez rozrywkowych i zabawa taneczna.
Wielkie sobotnie otwarcia oddziałów hurtowni elektrycznej Binstal. Już 22 sierpnia od 10 w Brodnicy przy ulicy Czarnieckiego 12. 29 sierpnia w Nowym Mieście Lubawskim przy Mickiewicza 1A. 5 września w Rypinie przy Lisowskiego 37. W dniu otwarcia żarówka LED 10 W tylko 12 zł. Oraz konkursy, zabawy i prezentacje. Zapraszamy. Binstal. Oszczędzamy za Ciebie.
Multikino zaprasza na retransmisję z Metropolitan Opera. 24 sierpnia Łucja z Lamermuru. Metropolitan Opera w Multikinie. Szczegóły oraz bilety na www.multikino.pl.
Towarzystwo Przyjaciół Doliny Dolnej Wisły zaprasza na Festiwal Smaku Gruczno 2015. 22 i 23 sierpnia. Rozpoczynamy o 10. W programie m.in. prezentacje wytwórców, turnieje, koncerty, konkursy z nagrodami i wiele atrakcji. Festiwal Smaku. Impreza, której nie możesz przegapić.
Reklama.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30. Zaprasza
Magda Jasińska
i Marek Rzepa. Witamy. Bydgoscy policjanci raz jeszcze przeszukują teren, gdzie Teresa Kulczyńska była widziana po raz ostatni. W Brzozie pod Otłoczynem uczczono pamięć ofiar tragedii z 80 roku. Od 1 września ze szkolnych sklepików muszą zniknąć chipsy, batoniki, gazowane, kolorowe napoje. 52 345 50 90 i 60. Telefon do nas. Co się stało z 63-letnią Teresą Kulczyńską? Bydgoszczanka ponad miesiąc temu wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Dziś policjanci raz jeszcze przeszukują teren, gdzie kobieta była widziana po raz ostatni. Do Bydgoszczy z Warszawy sprowadzono jedyne w kraju mobilne centrum poszukiwawcze. Sprzęt kolegom z Bydgoszczy udostępniła Komenda Główna Policji.
Od rana 100 funkcjonariuszy, policjantów i strażaków przeczesuje okolice przy pętli autobusowej w Mariampolu. To tam kobieta wysiadła z autobusu linii numer 84 i od tego momentu nie wiadomo, co się z nią stało, wyjaśnia Przemysław Słomski z Biura Prasowego Kujawsko-Pomorskich Policjantów.
Zaraz po tym zgłoszeniu był już sprawdzany tutaj ten teren. Była też sprawdzana Wisła przez strażaków, chyba bodajże trzykrotnie. Sprawdzaliśmy też wszystkie informacje, które do nas docierały. Między innymi informacje mieliśmy z Torunia, tam ktoś zgłosił nam, że widział jakby podobną kobietę. My to sprawdzaliśmy, niestety to się nie potwierdziło. Mieliśmy też taką informację z Inowrocławia. Tam też nie potwierdziła się ta informacja. Dlatego też na tą ostateczność sprowadziliśmy specjalistyczny pojazd z Warszawy, który jakby nam pomoże precyzyjnie przeszukać teren, w którym ostatni raz była widziana ta kobieta.
To jest samochód techniczno-sztabowy, umożliwiający organizację, dowodzenie akcjami w terenie.
Dariusz Żabicki, Komenda Główna Policji w Warszawie.
Posiadamy własne zasilanie, jeśli jest taka potrzeba. Mamy własny system łączności do współpracy w terenie. Urządzenia GPS dla grupy poszukiwawczych, system informatyczny, który pozwala nam potem analizować materiał zebrany przez grupy, wyznaczać obszar poszukiwań, dzielić go na sektory, przydzielać poszczególne sektory grupom. Mamy urządzenie typu dron do penetracji obszarów trudnodostępnych bądź rozległych, wyposażone w kamerę.
Jak to wygląda w praktyce? Ten samochód tutaj stoi, ale policjanci są w terenie.
Tak, tak jak widać tam na ekranie, te czerwone linie to są sektory, które są wyznaczone na terenie przeznaczonym do sprawdzenia. W każdym takim sektorze znajduje się jedna grupa poszukiwawcza wyposażona w system GPS. Przechodzi ten sektor, my to potem sprawdzamy i o dokładność. Wszystkie jakieś anomalie, zdarzenia, nietypowe rzeczy możemy tutaj zamarkować, potem odnieść się do tego, przeanalizować materiał. Tutaj mamy wtedy dokładność, wiemy jaki obszar został przeszukany, jak dokładnie.
Łącznie mamy około 100 funkcjonariuszy policji i straży pożarnej. Są tutaj policjanci, tak zwani wodniacy, dlatego też będzie na pewno sprawdzony teren rzeki Wisły. Tutaj pomagają nam w tym też strażacy.
Kapitan Piotr Holerzyński, jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 2 w Bydgoszczy. My przeszukujemy również teren z policjantami. Jesteśmy jakby wspomagającą tutaj służbą. Jest łódź strażacka, będziemy tutaj sprawdzać nabrzeże Wisły.
Mamy też tutaj przewodnika z psem, który mógłby podjąć jakiś trop w momencie, kiedy byśmy znaleźli jakąś rzecz mogącą przykładowo pochodzić od tej kobiety. Działania mamy zaplanowane w zasadzie na 2 dni. Część jakby tutaj terenu będzie sprawdzona dzisiaj, a następna część będzie już w dniu jutrzejszym.
Zawsze liczymy na to, że jednak znajdziemy osobę żywą, ale też musimy się nastawić na to, że ten czas, który upłynął od zaginięcia, no dobrze nie rokuje.
Teresa Kulczyńska zaginęła 11 lipca. Miała jechać na działkę do Drzewianowa koło Mroczy, jednak tam nie dotarła. Powinna pójść na busa numer 404, ale wsiadła w autobus numer 84 jedący do Mariampola. Policjanci proszą też o kontakt dwie kobiety, z którymi na końcowym przystanku rozmawiała 63-latka. Jedna z nich była z chłopcem w wieku około 8-10 lat. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami.
Mieszkańcy regionu pamiętają o tragedii z 80 roku, do której doszło pod Otłoczynem. 19 sierpnia zderzyły się tam 2 pociągi, osobowy i towarowy. Maszynista tego drugiego po ponad 20 godzinach pracy wjechał na nie swój tor. W wyniku wypadku na miejscu zginęło 65 osób, kolejne 2 umarły w szpitalu. W uroczystości przy pomniku upamiętniającym tragedię odbyła się msza święta. Wzięli w niej udział uczestnicy akcji ratunkowej, rodziny ofiar, samorządowcy i mieszkańcy regionu.
Kilometr 99... 312 metr. Wszystkie pociągi przejeżdżające obok tego miejsca podają sygnał. Sygnałem tym maszyniści oddają hołd pasażerom pociągu 5130 i obsłudze pociągu 11599.
Kazimierz Janicki, emerytowany naczelnik lokomotywowni toruńskiej, uczestnik akcji ratowniczej.
Ja byłem na kilku wypadkach kolejowych i katastrofach, ale takiej katastrofy ja się nie spodziewałem w życiu. Podchodziłem do naszej lokomotywy, to na czole wisiał człowiek, mężczyzna. Nadgarstek tutaj zaczepiony, bo element metalowy, bez głowy, bez ręki, bez nóg. Ale takich przypadków było mnóstwo.
Jestem lekarzem, emerytem, Czatler Janusz. Szliśmy do rannych i tych w kolejności segregowaliśmy. Urazy były bardzo duże, bo to było zmiażdżenie, zgliszcze, rozłomowisko tych blach i to wszystko, prawda? Pierwszy wagon osobowy, który jechał, który się zderzył, uległ zmiażdżeniu kompletnie. Została tylko blacha. Także tam wszyscy zginęli. Paliwo wylało się z parowozów, mazut łatwopalny. To trzeba, strażacy i służby pomocy nie mogły brać sprzętów, żeby odginać, bo mogło nastąpić pożar, więc trzeba było ręcznie wszystko robić. Także to długo trwało, a przede wszystkim dojście było makabrycznie trudne.
Andrzej Gassi z Wocławka jestem. Po prostu wracaliśmy z wypoczynku rodzinnego z Kołobrzega, no i stało się jak stało. Zginęła żona i córka od bliźniaczek. Pozostała mi druga córka i syn. Ja zasnąłem, bo całą noc nie mogłem spać. Ja osobiście się ocknąłem, dopiero tuż leżałem na zewnątrz. Jako drugi zostałem zabrany przez pogotowie. To, co było, no to pamiętam. No jeden jęk, jeden płacz, jeden krzyk. Wszystko było zmieszane. Trudno wracać. No. Fakt, że czas swoje robi, 35 lat. Półtora roku walczyłem nad tym, żeby zapomnieć o tym wszystkim. Przypuszczam, że to mi się udało nie zapomnieć, ale zaakceptować tą sytuację, która była.
Naszą rolą jest pamiętać, ale także dbać o to, aby takie katastrofy się nie powtarzały.
Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa.
Ona jest zawsze taka katastrofa skutkiem wielu zaniedbań, wielu błędów, więc inwestujemy w infrastrukturę, tworzymy warunki do bezpiecznego podróżowania. Tutaj jesteśmy także po to, aby pamiętać o ofiarach.
Rozpoczniemy teraz mszę świętą.
Mówi się nie bez powodu.
Biskup toruński Andrzej Suski.
Że społeczeństwa, które tracą pamięć, tracą życie. Dlatego gromadzimy się dzisiaj tutaj w imię życia, z myślą także o nas samych. Gromadzimy się po to, żeby modlić się za wszystkie ofiary tamtego tragicznego wydarzenia, zwłaszcza za tych, którzy stracili życie, ale pamiętamy również o ich najbliższych. Z wdzięcznością myślimy o tych wszystkich ludziach, którzy wówczas ofiarnie śpieszyli na ratunek i o tych, którzy pielęgnują pamięć o tamtym wydarzeniu.
Wakacyjne popołudnie z nami.
Tam, gdzie nie ma dostępu do tak zwanego śmieciowego jedzenia, dzieci jedzą zdrowiej. Teraz sankcjonować ma to ustawa. Od 1 września ze szkolnych sklepików muszą zniknąć chipsy, batoniki i gazowane kolorowe napoje. Ma być bardziej odżywcze jedzenie. Kłopot w tym, że nie ma jeszcze rozporządzenia wykonawczego do nowych przepisów o żywności. Szkoły nie mogą podpisać umów z ajentami stołówek i sklepików. Konfederacja Lewiatan alarmuje, że punkty te będą zamykane, bo właścicielom przestanie się to po prostu opłacać.
Od nowego roku szkolnego nie powinno być już w szkolnych sklepikach czekoladek, hamburgerów, żelków i gazowanych kolorowych napojów. Ma być zdrowsze jedzenie, bo uczeń jedzący zbyt wiele słodyczy ma problemy z koncentracją, bywa nawet agresywny. Problem w tym, że nie ma jeszcze rozporządzenia wykonawczego z wykazem grup produktów, które będą mogły być sprzedawane w szkołach. Lewiatan alarmuje, że szkolne sklepiki i stołówki będą zamykane. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia wchodzi w życie od 1 września. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że prace nad rozporządzeniem dobiegają końca i wejdzie ono w życie pierwszego dnia nowego roku szkolnego. Dobrawa Biadun, radca prawny Konfederacji Lewiatan, mówi, że już teraz dyrektorzy szkół powinni podpisywać umowy na prowadzenie sklepików i stołówek, ale nie można tego robić, nie znając obowiązującego prawa. Chodzi o to, że osoby prowadzące taką działalność nie chcą podpisywać umów, bo nie wiedzą, czy będzie im się to opłacało. Większość z nich zapowiada, że będą zamykać swój biznes, gdyż przy tak rygorystycznym podejściu Ministerstwa Zdrowia stało się to nierentowne, podkreśla Dobrawa Biadun i tłumaczy, że prawdopodobnie w sklepikach i stołówkach nie będzie można sprzedawać białego pieczywa czy drożdżówek, ale wytycznych w tej sprawie nie ma. Podkreśla, że prowadzenie działalności gospodarczej też ma określone zasady i prawa. Już dziś podmioty współpracujące ze szkołami powinny podpisywać umowy z piekarniami i innymi kontrahentami, ale muszą wiedzieć, co będzie można od nich kupić, mówi Dobrawa Biadun. W szkole podstawowej nr 2 w Koronowie kłopotu nie ma, bo placówka sama prowadzi sklepik. Dyrektor szkoły Zbigniew Głogowski.
W zasadzie prowadzą to nasi uczniowie, którzy sprzedają w zasadzie tylko i wyłącznie artykuły wykonywane w naszej kuchni, to jest bułki, kanapki, do tego świeże owoce, woda mineralna, ciastka zbożowe. Kiedyś było inaczej, kiedyś był ajent, który proponował tony chipsów, napojów gazowanych, tam hektolitry i tak dalej. No w tej chwili tego u nas nie ma od, o ile dobrze pamiętam, 3-4 lat. Ajentowi wypowiedzieliśmy umowę, a prowadzimy go sami.
A czy uczniowie nie płaczą za chipsami?
Być może płaczą, ale my się tym nie przejmujemy. Widzimy, że jest tego znacznie mniej. Pewnie po drodze, nie raz, nie dwa, kupią sobie chipsy, no bo wygodniej czasami rodzicowi dać na chipsy, niż przygotować kanapkę. Nie chcę tutaj w żadnym wypadku uogólniać. Ale muszę powiedzieć, że tak jak zaczynaliśmy od sprzedaży 20-30 bułek, to w ubiegłym roku doszliśmy do ponad setki. Ale czy tak do końca udaje nam się zmienić nawyki, no to tak trudno powiedzieć, bo jednak widzimy, że są dzieci, które kupują po drodze i chipsy, i napoje gazowane. U nas tego nie ma. Powoli, małymi kroczkami myślę, myślę, że osiągamy sukcesy. Tym bardziej, że w stołówce szkolnej oprócz tego funkcjonują akcje typu owoce i warzywa w szkole. Taką akcją przez cały rok objętych jest około 450 do 500 uczniów. Z napojów mlecznych typu jogurty, mleko i tak dalej korzysta ponad 600 uczniów. Także staramy się zmieniać nawyki.
Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia została uchwalona w listopadzie, a prezydent podpisał ją w grudniu ubiegłego roku. Dla Popołudnia z Nami Monika Siwek-Waloszewska.
I o tym chciałam dzisiaj z Państwem porozmawiać. Czy zdrowe jedzenie w sklepikach zmieni nasze nawyki, znaczy nasze najmłodszych nawyki żywieniowe? Czy to pomoże? Jak wiemy, dzieci nie mają najlepszego stanu zębów. Zęby są najczęściej dziurawe. O próchnicy nie wspomnę, ale też no, nawyki są jakie są i być może nawet jeżeli ze sklepików wyprowadzi się niezdrową żywność, to dzieci będą po drodze robiły zakupy. 52 345 5090 i 52 345 5060. Również PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry. No słyszę tutaj, że Lewiatan chce likwidować sklepiki szkolne. No i słusznie, no bo
nie, spokojnie.
Czy mają handlować ale osoby w tych sklepikach?
Panie Romanie, ale to tak nie mówmy, że chce zlikwidować. Po prostu no, trzeba wyprowadzić niezdrową żywność.
Słyszę, że chce likwidować, no bo po prostu czym mają handlować osoby w tych sklepikach? Z czego mają mieć obrót po prostu? No czyli nie opłaca się handlu w szkołach w takich sklepikach. Jabłuszko, marchewkę mają uczniom serwować. Dzieci i tak sobie kupią w innych sklepikach poza szkołą to, co będą chciały. Rodzice i tak o to zadbają, że kupią sobie w innych sklepikach tego, co nie będzie w szkole po prostu. Po prostu tak, zlikwidujmy śmieciowy towar, śmieciową żywność z wszystkich sklepów, a nie tylko szkolnych. A tego zrobić to już się na pewno nie da. I tak będzie śmieciowa żywność.
A może edukujmy po prostu.
Dzieci wszędzie będą miały dostęp do
tego. A może edukujmy w szkołach dzieci.
No i teraz jeszcze chodzi o to, czy od szkolnych sklepików tyją dzieci, a od innych sklepów tam są takie towary jeszcze lepsze, to też nie tyją, tylko od szkolnych.
No tak, to, że w sklepach takich normalnych dzieci robią zakupy najczęściej z rodzicami, tak? A tutaj są
ja
jednak same.
Pani tak, no, rząd po prostu nie ma się czym zająć. Od września chcą zlikwidować tą śmieciową żywność. No i głupotami się zajmują. Po prostu to nic nie da, to jest bez sensu. Bo i tak dzieci będą po drodze chodziły i kupowały. No, dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam. 52 345 5090 i 52 345 5060. Również PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK dzisiaj o wyprowadzeniu śmieciowego jedzenia ze sklepików szkolnych, ale też w każdej innej sprawie. Zapraszam. Once again, it's your man. Come on, baby. Va regarder dance floor, pas celui-là. Come on. Let's go. Tu sais sur moi, pas la moindre idée de ce que tu veux de moi. J'ai la sale manie de faire parler de moi quand je veille tard, que je passe d'ici à là. Bonne soirée à l'ancienne Capolink. Allez, lady, à la tienne, come on in. C'est parfait pour te faire remarquer, c'est mon show, baby.
Baby, serre-toi, c'est ton sang. Welcome dans mon monde, si tu parties. Welcome parmi nous, si t'es naughty. Damn, girl, you're such a hottie. Let's get down, let's get dirty.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Jerzy z Bydgoszczy.
Tak,
pani
słuchamy.
Mówi, żeby edukować dzieci. A niech pani zobaczy, panie redaktor, co się wyrabia w sobotę, w niedzielę, w tych wszystkich marketach. A nawet dziecko w łóżku hamburgera je.
No, ale to też zależy od mądrości rodziców, prawda?
No więc dlaczego o tym mówię, bo to edukacja dzieci nic nie da, jak nie będziemy edukować rodziców.
Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60, ale tu dzisiejsze Leszcze. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy, tylko prośba o ściszenie radia na czas rozmowy, dobrze?
Już chyba ściszyłem, jeszcze jest po głos?
Jest teraz dobrze, słuchamy.
Tak. Nie tyle jedzenie ze szkół, co dzisiaj od rana słucham u państwa, jakaż to nam susza straszna grozi.
Znaczy, jaka susza jest, a nie, że grozi.
No właśnie, grozi. Jadę sobie drogą krajową numer 22 częściowo po województwie pomorskim. Co ma być zielone, jest zielone. Co ma być skoszone, jest skoszone. Kurczę, gdzie jest ta susza?
No tylko wydajność z tego, co jest skoszone, jest taka, a nie inna.
Ja odnoszę wrażenie, że naszym producentom to albo będzie zawsze lekko za sucho, lekko za mokro. Przecież wymarzona pogoda na żniwa, no dawno tak nie było.
Nie pan, ale jeżeli patrzymy na opady i te opady są 50% mniejsze od średniej, która powinna być, no to naprawdę nie jest najlepiej.
No niby tak, ale muszę powiedzieć, ja bardzo dużo jeżdżę po kraju. No, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie. No kurde, no to ni cholery nie wygląda na suchu. Przepraszam, no, oj, zapomniałem się.
Oj, zapomniał się pan.
Bo to przez to, że każecie ściszać radio, nie słyszysz. Dziękuję.
Pozdrawiam szerokiej drogi. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
No to teraz pan się uśmiał i u nas też będzie w koło wesoło, tak? Bardzo proszę, perfekt.
kampania społeczna.
Janek, Ola i Paulina odwiedzili już bezpiecznewakacje.pl. Od tej pory Janek kąpie się tylko w miejscach strzeżonych. Ola zapina pasy bezpieczeństwa nawet w autokarze. Paulina wędruje po górach wyłącznie czynnymi szlakami. Czy wiesz już wszystko, by wyjechać na bezpieczne wakacje? Zapamiętaj, bezpiecznewakacje.pl. To mogą być wakacje twojego życia.
Kampania społeczna.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w tej części o niecodziennej akcji wyławiania wraku samochodu z Wisły w Toruniu, interwencja w sprawie wezwania karetki pogotowia, no i mówić będziemy o festiwalu Harmonika Bridge w Toruniu. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Niecodzienną akcję mogli dziś obserwować mieszkańcy Torunia. Z Wisły wyławiano samochód, który pod koniec stycznia stoczył się do rzeki. Przypomnijmy, auto zostało zaparkowane na parkingu przy bulwarze filadelfijskim. Gdy właścicielka po nie wróciła, okazało się, że samochód zniknął. Na początku sierpnia na Audi 80 trafił jednak policjant patrolujący motorówką Wisłą. Wyławianie wraku trwało ponad godzinę. Koszt akcji pokryje właścicielka samochodu.
Moje nazwisko Lewko Wojciech, jestem prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. Jak widzicie Państwo, nie była to łatwa akcja, tym bardziej, że dysponowaliśmy takim sprzętem, jak widzieliście. Taki mieliśmy do dyspozycji. Ale jak widzimy, się wszystko udało bezpiecznie, wszystko się zakończyło. W chwili obecnej Audi będzie transportowana do żwirowni, tam będzie przestawiona na brzeg i właściciel dalej się już tym samochodem interesuje.
Mówi Pan o sprzęcie. Mamy taki, jaki mamy. Proszę powiedzieć, jaki to sprzęt i jak to wyglądało po kolei? No w radiu tego nie pokażemy.
Sprzęt, który jest tutaj, to jest na co dzień używany do kopania na rzece Wiśle i taki mieliśmy dostępny. W związku z tym, z takim sprzętem, żeśmy dysponowali i żeśmy to zrobili, jak widać, bezpiecznie. To najważniejsze.
A po kolei właśnie jak to wyglądało?
Nurek musiał najpierw zejść, w ogóle to się już od paru dni tutaj byliśmy, bo najpierw rekonesans musieliśmy zrobić pod wodą, czy można wejść, jak tam zaczepić. Nurek schodził na dół, zakładał za koła specjalne taśmy, te taśmy łączył, to było połączone z tą koparką. Jak widać, było pomalutku, nie ma problemu podniesieniem w nurcie rzeki samochodu, bo on jest lekki. Najgorzej jest problem był z podniesieniem go wyżej, gdyż ta woda, która jest w środku, ona musi ściec. Nie można go, gdyby był bardzo mocny dźwig, to nie ma problemu, ale tutaj dlatego to tak długo trwało, że musimy czekać, aż woda będzie wypływała z tego samochodu, żeby był on coraz bardziej lżejszy.
Niski stan Wisły pomógł?
To znaczy, no pomógł. No, o tyle był problem, że się obawiałem, czy dopłyniemy tutaj w ogóle, bo od wczoraj nam też spadła woda, ale udało się, jak widać, dopłynąć, zrobić to. No niski stan spowodował to, że po prostu ten samochód się pojawił.
Szymon Denis. Zadaniem nurka jest podczepienie wraku, jednostki jakiejkolwiek i wydobycie je bezpiecznie na powierzchnię. No, czyli akurat tu WOBR zabezpieczał, ja z ramienia Zakładu Usług Podwodnych i Technicznych i Centrum Nurkowego Akwanauta tu w Toruniu, którzy zajmujemy się pracami podwodnymi, musiałem to zrobić. Czyli za każde koło musiałem zaczepić pas, co było widać, z szeklami, spiąć to wszystko do łańcuchów i wyciągnąć do góry dźwigiem, koparką. I wyciągamy barki, i wyciągamy, no samochody, no drugi raz się zdarzyło, akurat samochód, no, ale głównie barki, ale tak to robimy pracę podwodną, czyli pracujemy na przykład w elektrowni we Wrocławku, tam na Zaporze, w elektrowni w Połańcu pracujemy, że nasze prace na co dzień to jest spawanie, betonowanie, a to przy okazji tak.
Przyznam się, że jak Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, raczej rzadko przeprowadzamy takie akcje, ale w związku z tym, że rzeka Wisła to jest nasz akwen, codziennie tu patrolujemy, pływamy i tak dalej, w związku z tym no, zrobiliśmy wszystko wspólnie właśnie z Zakładem Usług Podwodnych i Technicznych, tutaj, który użyczył nam nurka i cały sprzęt i żwirowni, za wiedzą i zgodą władz miasta postanowiliśmy to po prostu wykonać, bo no, trochę nieładnie. Mamy bardzo ładny widok tutaj na miasto. Turyści przyglądają się, patrzą, a to taki wrak wystaje, także trzeba było z tym zrobić porządek.
Wakacyjne?
Popołudnie z nami.
W jakich sytuacjach i do kogo przyjeżdża pogotowie ratunkowe? Kiedy przyjeżdża lekarz, a kiedy ratownik medyczny? Nie wszyscy to wiedzą, czego skutkiem bywa zaskoczenie i rozczarowanie. Tak jak w przypadku jednej z naszych słuchaczek.
Mieszkam w Bydgoszczy. Prosiłam, żeby przysłała pani dyspozytor lekarza do mojej wnuczki. Nie wiedziałam do tej pory, że lekarze w ogóle nie jeżdżą w karetkach, więc przyjechali dwaj mężczyźni, jedna pani, badali ciśnienie, krew, nie ma cukrzycy, ale ją straszliwie bolała głowa, ponieważ jest młoda. 17-letnia, no to jeden z panów się zaśmiał prosto w twarz, mówi, masz zdrowe nogi, możesz iść do przychodni. Ja pytam, po coście przyjechali? Chciałam przestrzec innych, aby nie wzywali ratowników, bo to jest zmarnowane pieniądze.
Pan Krzysztof Tadżak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
Od 20 października 2006 roku mamy do czynienia z regulacją, na podstawie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. I ta ustawa zmieniła to, co kiedyś działało w naszym kraju, czyli tak zwane karetki, popularnie, my to nazywamy ambulansami, przyjeżdżały do domu chorego na każde wezwanie i to była taka przychodnia rejonowa na kółkach. Tego 2006 roku mamy do czynienia z tak zwanymi jednostkami systemowymi, ambulansami systemowymi, które wyjeżdżają do nagłego zagrożenia zdrowotnego, a nie do leczenia w domu. I wzywanie karetki pogotowia do osoby, która ma temperaturę, grypę, bóle głowy typowo migrenowe, nie ma najmniejszego sensu, bo lekarz nie wypisze żadnej recepty. Może podać lek, jeżeli uzna to za stosowne, bo oczywiście leki w ambulansach są. Albo zawieźć człowieka w stanie zagrożenia zdrowotnego do szpitala.
Czy zawsze jeżdżą tylko ratownicy, czy też lekarze?
Nie, zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na dwa rodzaje. Zespół specjalistyczny i zespół podstawowy. I to na ambulansach jest oznaczone. W kółku niebieskim jest albo literka S, albo literka P. S to znaczy specjalistyczna z lekarzem, P zespół podstawowy z ratownikami medycznymi. To są wykształceni ludzie po studiach z dużą wiedzą medyczną. Zespołów S specjalistycznych z lekarzem w stosunku do całości 1/3. Ci, którzy wzywają nasze ambulanse do takich przypadków chorobowych, będą zawiedzeni.
Nawet jeżeli proszą o lekarza?
Nie mogą prosić o lekarza, bo o tym decyduje dyspozytor, który przyjmuje zgłoszenie. Jeżeli uzna, że to zagrożenie zdrowotne jest tak poważne, że wymagana jest pomoc lekarza, to wysyła zespół S z lekarzem. A jeżeli uzna, że to zagrożenie nie jest aż tak poważne, to jedzie zespół P z ratownikami, którzy mają wszelkie uprawnienia do tego, aby udzielać pomocy osobie zagrożeniu zdrowia czy życia.
Zwłaszcza, że oprócz pogotowia można wezwać karetkę z lekarzem, ale z przychodni.
Tak, to jest rola podstawowej opieki zdrowotnej i w przychodni, w której zapisany jest chory, można zgłosić takie zapotrzebowanie, aby po godzinach pracy lekarz dojechał transportem, który powinien dysponować poradnia specjalistyczna czy poradnia podstawowa. Pogotowie tylko i wyłącznie do nagłych stanów zagrożenia zdrowia i życia.
Czy często bywają właśnie te kontrowersje na tym tle?
Tak, no bo myślę, że tutaj ludzie, którzy nie korzystali z systemu od lat, żyją jeszcze w takich tych dawnych latach i myślą, że to nic się nie zmieniło. To ratownictwo medyczne zmierza do tak zwanego systemu paramedycznego, czyli do zmniejszania ilości w ogóle lekarzy. A w niektórych państwach jest tak, że w ambulansach jeżdżą tylko ratownicy medyczni, a nad tym wszystkim czuwa lekarz, koordynator przy radiu, przy mikrofonie.
A przygotował Andrzej Krystek.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. 6 koncertów w wykonaniu artystów z Czech, Niemiec, Francji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Polski zaplanował w tym roku Sławek Wierzcholski, toruński bluesman w ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Harmonika Bridge. W programie także wystawa fotograficzna w Domu Mus, skrzyżowanie bluesowych dróg oraz warsztaty harmonikowe, które w sobotę odbywać się będą także w Domu Mus. Koncerty od piątku do niedzieli pod pomnikiem Mikołaja Kopernika oraz w Muzeum Etnograficznym i na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego oraz w Dworze Artusa. O szczegółach Iwonie Musztowskiej-Rzeszotek opowiadał dyrektor festiwalu Sławek Wierzcholski.
Zacznijmy od tego, że festiwal Harmonika Bridge, organizowany od 15 lat w grudniu, to międzynarodowe spotkania wirtuozów harmoniki ustnej, grających w najróżniejszych konwencjach i w stylistykach muzycznych na harmonice. Chcę pokazać, że harmonika to instrument równoprawny. Można nagrać na nim każdy praktyczny gatunek muzyki, to grać na najwyższym poziomie. Dlatego zapraszamy wirtuozów z całego świata, którzy grają jazz, muzykę klasyczną, folk, funky, dowolny gatunek muzyczny.
Także tango w tym roku się pojawi.
Tango to bardzo szczególny projekt. Astor Piazzolla, słynny argentyński kompozytor, specjalizował się w tangu. Jego utwory, napisane oryginalnie na bandoneon, czyli taką odmianę harmonii, grać będzie na harmonice Joe Powers ze Stanów Zjednoczonych, który koncertuje praktycznie na całym świecie. W Polsce wystąpi z międzynarodowym kwartetem polsko-japońskim o godzinie 17 w niedzielę 23 sierpnia. W jego wykonaniu usłyszymy najbardziej znane numery
Astora Piazzoli.
I zaprosiliśmy Państwa na ostatni koncert festiwalowego wydarzenia, ale właśnie zanim ten koncert nastąpi, mnóstwo muzycznych emocji. Dwukrotnie będziemy się na festiwalu spotykać w okolicach południa na Rynku Staromiejskim i wieczorem na koncertach organizowanych w różnych miejscach. Powiedzmy może najpierw coś o tych spotkaniach otwartych dla szerokiej publiczności. Kto wystąpi pod pomnikiem Mikołaja Kopernika?
W piątek, 21 sierpnia, festiwal rozpocznie Tomek Kiersnowski. To jeden z czołowych polskich harmonikarzy, grający w konwencji Little Waltera, czyli blues chicagowski w konwencji lat 50. A po nim Karel Slawik z Czech, grający w bardzo swoistym stylu, który jest połączeniem muzyki rockabilly i bluesa właśnie. Następnego dnia pod pomnikiem Kopernika zagra też polska formacja Kraków Street Band. 9-osobowa orkiestra, na której czele stoi Łukasz Wiśniewski, świetny wokalista i też jeden z najlepszych mistrzów harmoniki w naszym kraju. To będzie muzyka swingowo-jazzowa, ale taka bardzo, bardzo przystępna.
Zapraszamy na te koncerty, zapraszamy także na te wieczorne spotkania i tutaj niespodzianka. Rzadko pojawiają się na festiwalu kobiety grające na harmonijce, ale jak już są, to zawsze starasz się je zaprosić.
Rachel Plas z Francji jest jedną z nielicznych kobiet grających wirtuozowsko na harmonijce. Ona zasłynęła już jako 12-letnia dziewczynka. Wspaniale też śpiewa, przyjedzie ze swoim francuskim zespołem, grającym muzykę z pogranicza funku w stylu Jamesa Browna, ale są też w tym zdumiewające elementy muzyki country. Oprócz niej na dziedzińcu ratusza, właśnie 21 sierpnia w piątek, Konstantin Reinfeld z Niemiec, jazzman, który no, jako jeden z nielicznych jazzmenów gra na harmonijce ustnej.
Czyli w piątek młodzi zdolni, a w sobotę ci bardziej doświadczeni?
Też bardzo, raczej młodzi ludzie, aczkolwiek już
z większymi osiągnięciami.
W amfiteatrze koło Muzeum Etnograficznego wystąpi ze swoim zespołem Matthias Pribojski z Niemiec, grający muzykę z pogranicza swingu i bluesa, oraz Giles Robson z Wielkiej Brytanii, który gra muzykę z pogranicza bluesa i rocka. Także w tym roku starałem się, aby festiwal realizował to założenie. Harmonika jako instrument uniwersalny. Tak, z pewnością.
Ale zagrał ten Sławek, prawda? Wybieramy się na Harmonika Bridge razem ze Sławkiem Wierzcholskim, no i pewnie Iwoną Muszytowską-Rzeszotek. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 w każdej sprawie, ale również o zdrowej żywności, która ma być w sklepikach szkolnych, a ma zniknąć jedzenie niezdrowe. Czy ten ruch wyedukuje młodzież i zmieni nawyki żywieniowe najmłodszych? 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Podobno pan Janek. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja może na inny temat chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie plażowe. Na plażową sprawę. Tak zwana plaża Piecki Bis to jest. To nie jest ta główna w Pieckach, tylko naprzeciw Cypla. I tam patrole w dzień się zjawiają policyjne, ale załóżmy, my wyjeżdżamy o 17:00, jest jako tako wygląda. Przyjeżdżamy rano, ogniska w lesie, to znaczy ślady ognisk w lesie, no i kupa puszek po piwach. Więc gdyby tak patrole znalazły się tam również pod wieczór, gdy zjawiają się balowicze i oni palą ogniska w lesie, bo las jest tuż przy plaży i wtedy widać, rano jak się przyjedzie, ślady po ogniskach w lesie. A w lesie, kurczę, przecież teraz jest
bardzo sucho i
stan
może
zagrożenia.
Tak jest, dobrze.
Na to chciałbym zwrócić uwagę policji.
Bardzo dziękuję za telefon, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, do widzenia.
No, być może i dobranoc dla niektórych. 52 345 50 90 i 52 345 50 60.
Dzień dobry, pani Ewo.
Dzień dobry. Ja dzwonię być może, że w tej chwili nie na temat, bo dotyczy to rozmowy, która była o 15.20 z pewnym panem, który uśmiał się z tej suszy, bo ja mieszkam na wsi, jestem rolniczką i to jest nie do opisania, jaka to jest susza. To jest ktoś, kto nie ma wyobrażenia, kto może tak mówić, bo ja mam 55 lat, pierwszy raz zauważyłam, że warzywa w moim przydomowym ogródku, które są tylko na mój użytek własny, uschły tak, że nie ma naci selery nawet, co do tej pory było to nie do opisania. Mogły uschnąć ogórki czy inne, po prostu warzyw nie ma w przydomowym ogrodzie, nie mówiąc już na polach, o zbożu, o wszystkim, no to jest po prostu klęska. Ktoś, kto widzi, ktoś, kto pracuje, ten pan pewnie nie ma ogródka przydomowego, pewnie w ogóle nigdy nie pracował w polu, czy nie widział. Tak szosą jedzie i mówi tak śmieszne rzeczy, że to co zielone, a to co skoszone. No nie ma pojęcia. No jestem tak zbulwersowana, tak mnie to boli, że ktoś, kto nie ma pojęcia, a zabiera głos. No po prostu się ośmiesza. Po co w ogóle dzwoni do radia i mówi, bo przecież tutaj tysiące rolników słucha i to dla nich to po prostu ataku serca można dostać. Tym bardziej, że ja też jestem po zawale. No takich telefonów nie spodziewałam się, że można dorosły człowiek, który nie ma pojęcia, a dzwoni i sobie żarty robi i śmieje się. Przecież to jest klęska. Przecież tych warzyw to nawet dzieci nie będą mogły potem pójść kupić owoców czy wszystko. No nie wyobrażam sobie. Przepraszam, że się tak zdenerwowałam.
Pani Ewo, życzę trochę spokoju, a jeszcze powiem, że jutro po godzinie 12.20 na naszej antenie właśnie o suszy i to z różnych stron, bo będą mówić i rolnicy, i naukowcy, i politycy, bo naprawdę to nie jest łatwy rok dla państwa szczególnie.
Oczywiście, że tak. Przynajmniej chociaż słowo zrozumienia i czegoś, to tak zupełnie inaczej by to wyglądało. A tak to bolą takie słowa od ludzi, którzy no, nie mają o tym pojęcia, a robią takie drwiny z rolników, bo to przecież tutaj nikt nie leży, wszyscy pracują bardzo ciężko i to niczego z tego nie ma. Oprócz tego to jest nie tylko zboże, bo ta pasza, która na polu jest, to się zbiera i to trzeba karmić zwierzęta. Krowie w tej chwili nie mają co jeść, mleka nie mamy. Mleko musimy przecież oddawać, bo oddajemy do cysterny i Bydgoszcz zabiera i jedzie do Olsztyna to mleko, ale tego mleka jest połowę mniej, połowę ceny, także no nie mamy pieniędzy, nie mamy żywności i to z tym trzeba się liczyć, że no sytuacja jest naprawdę, naprawdę poważna.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
I również pozdrawiam, do widzenia.
Do usłyszenia. 52 3 4 5 50 92 drugi numer końcówka 60. O suszy jeszcze mówić będziemy po godzinie 16. Andrzej Krystek właśnie wrócił z Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zbierane są kolejne protokoły komisji, które szacują straty w rolnictwie. I kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Witam.
Jerzy z Bydgoszczy się kłania.
Tak.
Ja mam do pani redaktor pytanie przede wszystkim, bo nie słuchałem audycji, co to jest to określenie śmieciowa żywność? Co to wchodzi w
skład? A nie wie pan, co to jest śmieciowa żywność?
No właśnie, że nie wiem. Śmieciowe umowy, to wiem, bo słyszałem w koło.
Chipsy, batoniki, wszystko, co niezdrowe, co psuje nam zęby i organizm, tak.
No to trzeba
co ma tłuszcze nasycone tak. I tak dalej.
No i to ma być zlikwidowane z tych sklepików szkolnych, tak?
Tak.
No dobre sobie, przecież dzieciaki kupią to w sklepikach normalnych, prowadzonych tam przecież obok szkół są też sklepiki, bo chodzę
i widzę. Ja też wierzę w mądrość rodziców i być może...
Także, ale w ogóle, nie, no to jakieś paranoja troszeczkę, bo batoniki no to są niezdrowe, kto to, no nie wiem, co w tych batonikach jest, arszenik, cyjanek czy coś? Czemu one są
wie pan
niezdrowe?
Co? No proponuję spojrzeć na skład no. I pan będzie wiedział, co tam jest niezdrowego.
No to w każdej żywności, pani redaktor, w każdej żywności, jak ja bym spojrzał na skład...
Im bardziej przetworzona żywność, tym bardziej niezdrowa.
Tym bardziej tych E tam pełno pisze i no więc... w każdej żywności. I taka jest prawda. Pozdrawiam,
do usłyszenia. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60.
Of my cries, a product of my rage. You are a beautiful distraction. Yeah. See, I get you locked away outside and let misery provide. And now I am shamed. And so I want to try to find some space where I can be alone.
Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć tylko na temat tej suszy dzisiaj w Trójce, w biznesie, w skrócie takim. Była informacja właśnie na temat suszy i pan mówił, że ta susza słabo dotknęła tutaj Polskę. bo spadek w stosunku do roku produkcji zbóż, czyli pozyskania po żniwach, jest kilkuprocentowy w stosunku do rekordowych zbiorów zeszłorocznych. Także no, już jest po żniwach i ja wiem, że ta pani ma takie spojrzenie. No,
ale to nie tylko chodzi, o zboże, to chodzi o przede wszystkim warzywa, teraz kukurydza.
No może i warzywa, wie pani, kukurydza.
No niech pan pojedzie
na pasze,
i zobaczy,
buraki.
Naprawdę.
No to znaczy, ja wiem o tym, także, że jest sucho, ale w skali takiej ogólnokrajowej, no to w stosunku do tego to nie jest aż tak źle, no, że tak powiem.
Nie, nie wiem, kogo pan słuchał, jeszcze, tak? Bardzo proszę.
Dzisiaj.
Dobrze, okej. No, słuchał pan kogoś, ale no nie wiemy kogo jeszcze.
Jutro pani powiem sobie, jak ten pan się nazywa, jak będzie jeszcze raz Trójcą, tam ten Kubik jeszcze jest jednym tam redaktorem.
Okej, dobrze, ale tak. Zostawmy już to w takim razie.
Dobrze, już zostawmy, a co do żywności, no to w szkołach i tej jedzenia śmieciowego, no to chyba nie chodzi tylko o to, żeby to wyplenić, że tak powiem, chipsy i tak dalej, tylko że szkoła jest miejscem, w którym nie powinno się prowadzić sprzedaży czegokolwiek, co szkodzi po prostu i no to w tym chodzi, głównie mi się wydaje.
Bardzo także, pięknie, pozdrawiam serdecznie.
Także tyle chciałem powiedzieć.
Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Za 9 minut godzina 16. Pan Janusz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy?
Proszę panią, właśnie tutaj słucham radyjka i jak się wypowiadają ludzie na temat suszy, to wspieram panią Ewę. Jestem rolnikiem, który w tej chwili pracuje w polu i dla mnie to jest bulwersujące, to co niektórzy się wypowiadają o tym na temat suszy. Ta pani Ewa ma 100% rację, dlatego że nie tylko chodzi o zboże, ale o karmę dla zwierząt. A także popieram takie stwierdzenia, że są niektórzy się nie znają, a się wypowiadają na ten temat.
Bardzo dziękuję.
Także, tutaj jeszcze wracając do tych śmieciowych, jak się nazywa, w szkołach artykułów. Jestem za ekologią typową, jak to się nazywa, za zdrową żywnością. Pan, który zamówi, że czyli wszystko jemy, a zawiera E. Zawieranie E, proszę tylko spojrzeć na statystyki zachorowań na raka i tym podobnych rzeczy. Odżywiajmy się zdrowo wszystko. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Pozdrawiam. Do usłyszenia. 52 345 50 90 drugi numer końcówka 60. Pan Henryk, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę, ja a propos tej kładki, która jest tutaj od Jagiellońskiej do Hali Łuczniczki.
Tak.
Reperowali niedawno, wymienili tam parę tam deseczek, zakonserwowali tylko te kleseczki, ale tam z przejść nie można. Ja na przykład przedwczoraj się tak wyłożyłem i jedna pani też wystawałem gwoździe. Deski wystawiłem. Czy to nie można poprawić i zrobić porządnie? Kilka desek jest do wymiany i zakonserwować całą tą kładkę. Przecież to jest syzyfowa praca, to co oni zrobili.
Zapisałam sobie. Pozdrawiam.
No, dziękuję.
Pozdrawiam, do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Pan Jan, dzień dobry.
No, dzień dobry, witam. I tak słucham państwa i słuchaczy, co opowiadają na temat suszy. No, radziłbym przejechać się gdzieś tam za Bydgoszcz, gdzieś za Toruń, wejść na pole i zobaczyć, czy jest sucho, czy nie. Powiem tak, naprawdę to nie są żarty, bo cykl produkcyjny w rolnictwie to nie jest, idę do pracy i za miesiąc mam pieniążki, to jest 2 lata, to jest rok, to jest 5 lat. I to, co teraz jest w tej chwili, to nie jest kwestia, ktoś zebrał zboże, bo zboże, proszę państwa, rosło
Od zeszłego roku, to znaczy się, jest bardzo dużo oziębień i oziębień dobrze przeżywają. Dają sobie radę, bo z wiosny jest troszeczkę wilgoci. Natomiast reperkusje będą w przyszłym roku, będą za rok, będą w zimę, bo nie będzie ziemniaków, bo nie będzie kapusty, bo nie będzie kalafioru, bo nie będzie czegoś. I nie potrafimy zadbać o swoje i dopóki jest w markecie, dopóki jest tam za tą piękną ladą, to wszyscy uważają, że nie ma problemu. Tylko jak już tam zabraknie i co wtedy? Pytam się, co wtedy? Co wziąć, jeżeli już tam nie będzie? Bo wszyscy przyzwyczailiśmy się, że tam jest pięknie ułożone, jest wszystko w porządku, nie ma problemu. Ale pytam, jeżeli tam nie będzie, to co? To skąd weźmiemy tą żywność? Czy wtedy będzie problem? Wtedy będzie problem dla mieszkańca, który mieszka w Bydgoszczy, w Toruniu, nie wiem, w Solcu, gdzieś tam. Ale na wsi ten problem już jest teraz. Nikt tego nie chce widzieć.
Bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
A to już Bajm, modlitwa o złoty deszcz.
Szukam jakiegoś cienia i płonie mój wzrok, i płonie już ciało me. Las rąk, a szukam przyjaciela i nie wiem, czy gdzieś, i nie wiem, czy taki jest. Siedzę sama. Pomóż mi. Wzrok. Znów o godność trzeba walczyć siłą, bo taki już jest, bo taki nasz durny los. Siedzę sam.
Reklama. Zatrudnimy spawaczy. Firma Bas Bydgoszcz, zatrudniająca 700 osób, lider branży, produkujący dla światowych koncernów, w związku z nowymi projektami zatrudni spawaczy na bardzo dobrych warunkach. Kontakt 52 36 36 360. 52 36 36 360. Praca małpa bas.pol.pl. www.bas.pol.pl.
Chcesz poznać dzieje ściśle tajnego poligonu rakietowego Heidekraut ukrytego w Borach Tucholskich? 22 sierpnia o 16 przyjedź do Wierzchucina w gminie Cekcyn. Zobacz potyczkę żołnierzy Wehrmachtu z oddziałem AK, stare pojazdy i uzbrojenie. Heidekraut zaprasza.
Gimnazjalisto, chcesz zdobyć ciekawy zawód i mieć pewną pracę? Przyjdź na Nakielską 11 i zapisz się do jedynej w regionie szkoły realizującej innowacyjny program stylista-wizażysta w technikum fryzjerskim i szkole zawodowej fryzjerskiej. Kształcenie obejmuje elementy kosmetologii. Dorosłych zapraszamy na bezpłatne kursy kosmetyczne i fryzjerskie do Policealnej Szkoły Kosmetycznej. Partner strategiczny Fale Loki Koki. Rekrutacja trwa. Szczegóły 52 373 35 07 52 373 35 07 Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy, ulica Nakielska 11. Zapraszamy!
O, multi!
W Multimulti każdy gra tak, jak lubi. Możesz grać o mniejszą wygraną lub o większą z plusem. Możesz grać o dużą wygraną lub o jeszcze większą z plusem. Możesz grać o główną wygraną albo nawet o 25 milionów złotych z plusem. Gra Multimulti z plusem zwiększa szanse na wygraną i jej wysokość. Możesz wygrać nawet 25 milionów złotych. Plus zwiększa sumę szczęścia. Graj w punktach Lotto.
Reklama.
Minęła 16. Środa, 19 sierpnia, wiadomości Polskiego Radia PIK, Sława Skibińska-Dmitruk. Przerwane po porannym wypadku ruszą znów za pół godziny. Mikrolotowe Mistrzostwa Europy na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem zostaną wznowione. Zawody zawieszono po upadku niemieckiej motolotni. Dwaj doświadczeni piloci trafili do bydgoskiego szpitala. Mają połamane ręce i nogi, przejdą operację. Susza rujnuje rolników. Gospodarze liczą straty, a minister rolnictwa Marek Sawicki rozmawia z wojewodami. Telekonferencja odbyła się także w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Bilans suszy u nas nie wypada dobrze, informuje Andrzej Baranowski.
Zniżka plonów sięga rzędu 20%. W naszym województwie określono ilość gospodarstw na 20 tysięcy, a ilość hektarów szczególnie dotknięta, myślę o tych słabych kompleksach glebowych, to ponad 310 tysięcy hektarów.
A w całym kraju susza wystąpiła na powierzchni 800 tysięcy hektarów. Straty wynoszą 550 milionów złotych.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
PSL. Szef PSL grozi pozwami w trybie wyborczym przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. W ocenie Janusza Piechocińskiego PiS w nieuprawniony sposób krytykuje ludowców za sytuację lasów państwowych. Wicepremier i minister gospodarki powiedział, że w porównaniu z 2006 rokiem nakłady inwestycyjne i zyski lasów państwowych podwoiły się.
Od jutra będziemy kierować wszelkie pomówienia i oskarżenia przeciwko PiS-owi do sądów w określonym trybie wyborczym, bo w dalszym ciągu jeszcze wyrok uprawomocniony przeprosiny PSL-u za ponoć słabą walkę o środki unijne w zakresie wsi i rolnictwa nie został dopełniony. A więc apeluję Jarosławie Kaczyński, panie prezesie, niech pan powstrzyma tego bulteriera waszej nagonki medialnej, bo dzisiaj potrzeba poważnej polityki i poważnego dialogu.
Ochrona lasów państwowych przed prywatyzacją jest jednym z tematów kampanii wyborczej. PiS proponuje, by Polacy w referendum wypowiedzieli się w tej sprawie. Z kolei premier Ewa Kopacz zapowiedziała nowelizację ustawy o lasach państwowych. Zapisy chroniące lasy przed prywatyzacją miałyby zostać przegłosowane jeszcze w tej kadencji Sejmu. Polska adwokatem Czarnogóry na drodze do NATO. Wicepremier Tomasz Siemoniak zadeklarował to podczas spotkania z minister obrony Czarnogóry.
Tomasz Siemoniak zapewniał, że Polska bardzo mocno wspiera Czarnogórę w drodze do NATO.
Gotowi jesteśmy być takim adwokatem wspierającym wejście Czarnogóry do NATO.
Czarnogórska minister obrony Milica Pejanowicz-Dziurisić ma nadzieję, że na przyszłorocznym szczycie NATO w Warszawie Czarnogóra oficjalnie stanie się członkiem sojuszu. Czarnogóra zrobiła wszystko, spełniła wszystkie warunki, żeby otrzymać zaproszenie. Jeśli Czarnogóra w 2016 roku przystąpi do NATO, będzie trzecim po Albanii i Chorwacji państwem Bałkanów Zachodnich w sojuszu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio Podgorica.
I wracamy do naszego regionu. Z gabinetu masażu erotycznego wprost do gabinetu śledczych. Do 12 lat więzienia grozi 39-letniej kobiecie i 44-letniemu mężczyźnie. Powód: rozbój i wymuszenie. Kobieta ogłosiła w internecie, że wykonuje tego typu masaż za kilkadziesiąt złotych. Zgłosił się 29-latek. Po masażu zmieniła się jednak cena. Kobieta zażądała 1500. I ona i jej konkubent więzili 29-latka, aż ten nie spisał z nimi umowy lombardowej. Zatrzymani jeszcze dziś staną przed prokuratorem. Były to wiadomości, kolejne o 17.
Zawsze dobry pogody życzy sponsor Interwax Wacek Górny, dystrybutor ciągników Zetor i maszyn rolniczych.
Zmian w pogodzie na razie nie widać. Już nie tak upalnie, ale wciąż sucho za oknami. Według zapowiedzi synoptyków pokropi w nocy z soboty na niedzielę. Na termometrach w tej chwili 25 stopni, na barometrach 1015 hektopaskali, a wilgotność powietrza na poziomie 25%.
Uśmiechu w każdą pogodę życzy sponsor Interwax Wacek Górny, dystrybutor ciągników Zator i maszyn rolniczych.
Reklama.
Rolników w dniach 5-6 września zapraszamy na targi rolnicze Agrofarma w Kowalewie Pomorskim. Najnowocześniejsze maszyny rolnicze, ciągniki, części do maszyn, technologie pożniwne, światowe marki, polscy producenci. Uwaga, w tym roku jedno miejsce, dwa wydarzenia. Równolegle odbędą się kujawsko-pomorskie dożynki wojewódzko-diecezjalne. Pamiętaj, targi rolnicze Agrofarma 5-6 września, Kowalewo Pomorskie, ulica Chopina w sąsiedztwie Centrum Rekreacji i Sportu. Zapraszamy wszystkich rolników z Kujaw i Pomorza. W sobotę 5 września od 10 do 17, w niedzielę 6 września od 9 do 17. Darmowy wstęp i parking. Więcej na stronie www.agro.butecpoznan.pl.
Gimnazjalisto, chcesz zdobyć ciekawy zawód i mieć pewną pracę? Przyjdź na Nakielską 11 i zapisz się do jedynej w regionie szkoły realizującej innowacyjny program stylista-wizażysta w technikum fryzjerskim i szkole zawodowej fryzjerskiej. Kształcenie obejmuje elementy kosmetologii. Dorosłych zapraszamy na bezpłatne kursy kosmetyczne i fryzjerskie do Policealnej Szkoły Kosmetycznej. Partner strategiczny Fale Loki Koki. Rekrutacja trwa. Szczegóły 52 373 35 07 52 373 35 07 Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy, ulica Nakielska 11. Zapraszamy!
Legenda polskiej awangardy. Grupa Bunt w Bydgoszczy. Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego zaprasza do Galerii Sztuki Nowoczesnej na spotkanie z ekspresjonistycznymi pracami pełnymi emocji. Wystawa Bunt, ekspresjonizm, transgraniczna awangarda. Czynna do 23 sierpnia. Program towarzyszący Międzynarodowemu Triennale Grafiki Kraków 2015.
Zapraszamy na konferencję informacyjną o stanie zaawansowania projektu BioPlus. Bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim, która odbędzie się w piątek 28 sierpnia w sali edukacyjnej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy. Patronat nad konferencją sprawuje marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencję dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.
Reklama.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części raz jeszcze o suszy, następnie o procesie w sprawie znęcania się nad psem. No i Paweł Fajdek i Anita Włodarczyk, którzy liczą na złoto na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce w Pekinie. Trwa szacowanie na polach strat w uprawach spowodowanych przez suszę. Najdotkliwiej odbiła się ona na kujawsko-pomorskich rolnikach. Czy mogą się oni spodziewać w tej trudnej sytuacji jakiejś pomocy ze strony państwa? O tym dyskutowali wojewodowie z całego kraju podczas południowej, popołudniowej wideokonferencji z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim. Aktualny stan szacowania strat w naszym województwie przedstawiła podczas tejże konferencji także wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes.
Jesteśmy po wideokonferencji z panem ministrem rolnictwa. Wszyscy wojewodowie siedzieliśmy do stołu, żeby złożyć meldunki o wynikach pracy komisji, które szacują straty na swoich terenach. Praktycznie w tej chwili pan minister nie był w stanie powiedzieć jeszcze, jaka forma pomocy będzie uruchomiona dla tych poszkodowanych rolników, a to dlatego, że nie ma pełnej wartości poniesionych strat. Mówił pan minister o tym, że na pewno będzie uruchomiona jakaś pomoc, nazwijmy to charakterze socjalnym, ale w jakiej wysokości, jak, trudno mu powiedzieć, dlatego że nie mamy pełnych szacunków. Nawet w naszym województwie nie mamy tych pełnych szacunków. Praktycznie komisje jeszcze pracują. W naszym województwie działają 132 komisje, z tego 10 zakończyło swoją pracę i przysłało protokoły, w których określa tą 30-procentową stratę średniorocznego plonu. Praca musi dalej trwać, komisje muszą szacować. W tej chwili były szacowane zboża, ozime zboża, jary, rzepak, truskawki i na tych glebach kategorii najniższe klasy glebowe, piąta, szósta. To, co w naszym województwie jest szacunkowo podane, to jest prawie 9 tysięcy gospodarstw, prawie 152 tysiące hektarów, a oszacowane straty to prawie 219 milionów. To są pokaźne pieniądze i pokaźne obszary dotknięte tą suszą.
Tylko kategoria,
które do tej pory mówiliśmy.
Słabe gleby,
zboża o zimę, zboże jary, rzepak, truska. Mamy też oszacowane te straty, do 20% poniosły straty, to trzeba podwoić. To jest gdzieś ponad 20 tysięcy gospodarstw, to jest prawie 300 tysięcy hektarów i to są straty rzędu ponad 400 milionów. Nasze komisje szacują wszystkie straty na polach, a tylko dlatego, żeby umożliwić rolnikom, bo powiązani są umowami kontraktacyjnymi, kontrahentami różnymi, bankami. Zapewne takie zaświadczenia będą potrzebne nie tylko do tej pomocy państwa, ale również do tych innych.
Przed choćby niewykonaniem kontraktu.
Tak, to o tym właśnie mówię, bo to tylko po to, żeby pokazać, że któryś tam rolnik może nie wywiązać, nie może z powodu niskich plonów, nie może się wywiązać z umowy kontraktacyjnej, żeby nie był obciążony przy tych stratach jeszcze karami umownymi.
Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, koordynator Wydziału Środowiska i Rolnictwa, pan Andrzej Baranowski. Liczba gospodarstw najciężej poszkodowanych ze stratami 30%.
Takich gospodarstw w naszym województwie jest 8700. Gospodarują one na ponad 150 tysięcy hektarach użytków rolnych i szkoda oszacowana jest na poziomie 220 milionów złotych. 30% jest liczone jako średnia z wielolecia dla całego gospodarstwa, całego obrotu, przy czym liczy się w bilansie nawet produkcję zwierzęcą i inne gałęzie produkcji, które są w obszarze gospodarstwa. Unijne kryteria określone, obowiązujące w ramach WTO, bo tu nie tylko unijne, przepraszam, dotyczy to w ogóle umowy międzynarodowej o handlu. No i niestety ta kwota znacząca, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, że susza dotknęła wszystkich, również i zwykłych mieszkańców, w różny sposób. Mamy ograniczenia w prądzie, ograniczenia w dostawach wody pitnej, więc problem suszy to nie jest tylko kwestia samych rolników, aczkolwiek w rolnictwie objawiła się ta susza jako pierwsza.
A przygotował Andrzej Krystek. Wakacyjne.
Po południu z nami.
W Sądzie Rejonowym w Toruniu ruszył proces przeciwko 20-letniemu Mateuszowi P. i 21-letniemu Szymonowi G., którym zarzucono znęcanie się nad małym psem. Do zdarzenia doszło 10 lutego w jednym z toruńskich akademików przy ulicy Gagarina. Śledczy ustalili, że mężczyźni wprowadzili czworonoga do windy i ją uruchomili. Małe zwierzę wpadło do szybu windy, przez co zginęło. Podejrzani początkowo przyznawali się do winy i wyrazili skruchę. Dziś zmienili zeznania. Przekonywali w sądzie, że są niewinni.
Mateusz P., jeden z oskarżonych, zeznał w sądzie, że początkowo przyznał się do winy, ale działał wtedy pod presją przesłuchującego go policjanta.
Ponieważ pan policjant oświadczył, że jeżeli przyznamy się do tego i powiemy, że możemy wpłacić jakąś kwotę poręczenia majątkowego, to że to szybciej zakończy sprawę na pewno i nawet jeżeli dostaniemy jakąś karę za to, to ta sprawa nie będzie w sądzie, tylko to się odbędzie poza sądem. Naciskał na nas bardzo na to, że był dla mnie wielki szok, że coś się stało w ogóle temu psu. Wiedziałem, że to na pewno będzie koniec związku z moją dziewczyną i ja wtedy nie zastanawiałem się nad tym, czy dobrze jest to zaprotokołowane, tylko zastanawiałem się nad tym, żeby jak najszybciej tą sprawę zakończyć. Przyznałem się do tego, że pozostawiłem psa samego w windzie. Natomiast nie przyznaję się do tego, że nad nim się znęcałem i że chciałem, żeby mu się coś stało. Na pewno nie byliśmy pod wpływem narkotyku i środków odurzających.
Mateusz P. przedstawił również swoją wersję wydarzeń.
Przed snem wychodziliśmy na spacery. Przywołem windę, a otworzyłem tą windę. Wszedłem do niej po chwili rozmowy z Szymonem z psem. Szymon stał na zewnątrz, jestem w windzie. W pewnym momencie Szymon zawołał mnie. Ja odruchowo, działając chwilą, wysiadłem z tej windy, gdzie został pies. No i rozmawialiśmy na zewnątrz. W tym czasie winda się zamknęła. Jak zobaczyłem, że się zamyka, chciałem otworzyć tą windę, ale już się nie dało, bo ktoś zawołał gdzieś indziej tą windę na inne piętro. No, pobiegłem na dół. Szukaliśmy tego psa.
Że mężczyźni przejęli się sprawą, potwierdziła w sądzie właścicielka psa. Była dziewczyna Mateusza P.
Zdenerwowani, roztrzęsieni, zrozpaczeni. Na pewno nie chcieli, żeby stało się to, co się stało. Była skrucha. No i był szok. Wszyscy byli bardzo zdenerwowani.
Mateusz Łądkowski, adwokat. Reprezentujący oskarżyciela posiłkowego Fundację dla Ratowania Zwierząt Bezbronnych EMIR. Zachowanie oskarżonych, zdaniem oskarżyciela posiłkowego, było zachowaniem nagannym, zasługującym na wymierzenie im stosownej i sprawiedliwej kary za popełniony przez nich czyn. Pozbawili psa życia wbrew przepisom ustawy o ochronie praw zwierząt. Umieszczając go w windzie, pozostawiając bez opieki, narażając na to, żeby pies poniósł śmierć.
Oskarżonym grozi do 2 lat więzienia. Z Torunia Michał Zaręba.
No powiedzmy, że kolejna rozprawa ma się odbyć 16 września. Prokurator złożyła wniosek do sądu o wezwanie na świadka policjanta, który przesłuchiwał podejrzanych, a obrońca mężczyzn o przedstawienie zapisu monitoringu z akademika. Oskarżeni nie byli wcześniej karani, dlatego początkowo prokuratura skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Za 3 dni, w sobotę w Pekinie, rozpoczynają się 15 Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Dotychczas polscy lekkoatleci wywalczyli 35 medali Mistrzostw Świata, w tym 12 tytułów mistrzowskich. Na kolejne liczą w Pekinie m.in. Paweł Fajdek i Anita Włodarczyk, którzy są głównymi kandydatami do tytułów w konkursach rzutu młotem. Rozmawiał z nimi Rafał Bała.
Jesteś typowany na głównego faworyta konkursu młociarzy.
No i oby tak zostało. Mam nadzieję, że to, że jestem zdrowy i dobrze przygotowany, sezon to pokazał, doprowadzi mnie do obrony tytułu. I mam nadzieję, że wpiszę się też w karty historii i będę trzecim z kolei, który tytuł Mistrza Świata obroni. A później będziemy walczyć o 3 z rzędu.
Podczas Memoriału Kosacińskiego ustanowiłeś fantastyczny rekord Polski, prawie 84 metry. Czy przez te ostatnie kilka dni coś się zmieniło na lepsze, na gorsze w twojej formie?
Tak naprawdę byłem strasznie zmęczony po tych zawodach i 2 dni dochodziłem do siebie, bo nie dość, że paluszki trochę bolały, bo rzuty nie były perfekcyjne, zwłaszcza te 2 kolejne. Do tego podróż, jak wiadomo, cały czas mocne temperatury, w granicach 34-36 stopni, także w spale mieliśmy tak naprawdę przygotowanie do Pekinu idealne. Wróciliśmy do domu odpocząć na 2 dni i lecimy, także tak naprawdę najważniejsze są teraz te 2 treningi w Pekinie na miejscu.
Na 3 dni przed eliminacjami będziesz tam na miejscu, czy to nie jest za mało, za krótko, czy nie przypadnie ten kryzys na dzień eliminacji albo nie daj Boże na dzień finału?
Nie, nie ma coś takiego jak kryzys, my nie biegamy, także nas coś takiego nie dopada. Po powrocie z gór czy z RPA to oczywiście są po tygodniu czy po 2 tygodniach spadki energii i to wtedy ludzie się czują strasznie, no ale nie przesadzajmy. Bywałem w Azji, czułem się świetnie, więc nie powinien być to problem.
Bywałeś w Azji nawet niedawno, wróciłeś przecież z Uniwersjady, gdzie zdobyłeś po raz 3 tytuł mistrza Uniwersjady właśnie. Czyli co, ten klimat azjatycki ci odpowiada?
Poprzednia Uniwersjada też w Chinach, w Shenzhen. Spędziłem tam dosyć dużo czasu, bo przygotowaliśmy się wtedy też do Mistrzostw Świata, które były w Korei, więc cały czas gdzieś ta Azja, wydaje mi się, że jest opanowana i nie ma tu tego problemu. No, zobaczymy, jak będzie na miejscu. Wiadomo, że wilgotność jest duża. Mam nadzieję tylko, że nie będzie padać, bo wtedy mniej kibiców przyjdzie na stadion.
Cel wynikowy masz jakiś, czy bez względu na to, jaki to będzie wynik, złoto cię będzie cieszyć?
Tu jest walka zdecydowanie tylko o medale. Wyniki są na drugim planie. Będę się cieszył z każdego wyniku, byle o centymetr dalej od rywali. Nie wiem tak naprawdę, ile jestem w stanie rzucić, bo wszystko będzie zależało od samopoczucia. To, co mnie bardzo cieszy, to, że udało mi się zachować zdrowie, bo patrząc na zeszły rok, gdzie miałem cały czas problemy, to w tym roku jest naprawdę świetnie i oby tak dalej.
Anita Włodarczyk kilkanaście dni temu ustanowiła fantastyczny rekord świata w rzucie młotem 81 metrów 8 centymetrów i jak mówi, tym rekordem dała do myślenia rywalkom przed najważniejszą imprezą tego sezonu.
Myślę, że sygnał dostały, kiedy rzuciłam te 81 metrów. Na pewno niektóre dziewczyny ten wynik przebiły, ale startując w Pekinie na pewno wszystkie rywalki będę traktowała tak samo. Nie będę się uważała, że jestem najlepsza. Wynik wyśrubowałam, ale ja na Mistrzostwach Świata już raz biłam rekord świata, więc na pewno jest to dla mnie dodatkowa mobilizacja, aby na głównej imprezie w sezonie jeszcze powalczyć o poprawienie wyniku. Rekord świata uzyskałam, magiczną granicę przekroczyłam, teraz skupiam się na tym, aby jeszcze poprawić to. No i przede wszystkim na złotym medalu Mistrza Świata w Pekinie będę teraz się koncentrować.
A my będziemy trzymać kciuki i obserwować to niesłychane widowisko w Pekinie, które się rozpoczyna już w najbliższą sobotę. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Dzisiaj o śmieciowym jedzeniu, które ma być wyprowadzone ze szkolnych sklepików od nowego roku szkolnego. Czy to zmieni też nawyki żywieniowe u dzieci? Ale też w każdej innej sprawie zapraszam. 52 3 4 5 50 90. Drugi numer końcówka 60.
Witam, panie Romanie.
Dzień dobry, witam panią, witam pana słuchaczy. Marka i witam słuchaczy. Proszę państwa, ja jestem człowiekiem starej daty i jestem przeciwny tworzeniu takich, utrzymywaniu takich sklepików przy szkołach, bo to jest takie wyciąganie od dzieciaków pieniędzy, bo wie pani, kiedyś na przykład, za moich czasów to było tak, że sklepików w szkołach nie było, były tylko stołówki, takie, gdzie się obiady można było zjeść, a dzieci do szkoły to się brało z tym, co rodzice dali, co mama tam zrobiła, nie wiem, że fajdy ze smalcem, czy ze skrzyczkami, czy jesienią, jak była krojda, to z krojdą i było dobrze.
Ja wiem, ale teraz są trochę inne czasy i być może nawet dobrze, że są te sklepiki, tylko dobrze byłoby również, żeby w tych sklepikach była w miarę zdrowa żywność, atrakcyjnie podana, bo to też jest ważne.
Tak, tylko że wie pani, jest taka sprawa jeszcze, że dzieci dostają pieniążki, a nie wszyscy kupują sobie. Niektóre dzieciaki, na przykład papieroski. Ja nie chcę generalizować, ale tak jest niestety.
No to nie generalizujmy. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam.
Dziękuję. Do usłyszenia.
52 345 50 90 drugi numer końcówka 60.
Polskim Radiu PIK.
Prosto od fryzjera, Żaneta Walentyn.
Witam państwa. Dziś chciałabym z państwem porozmawiać o tym, co wydarzyło się i co było olbrzymim szokiem tak na przełomie lat 2000, czyli na przełomie XX i XXI wieku, tak, dobrze mówię? A mianowicie wtedy opublikowano na zachodzie Europy, ale również w Stanach Zjednoczonych takie publikacje o tym, że w Polsce po wojnie w 1945 roku powstawały obozy. Obozy dla Niemców, w których traktowano ludność cywilną, mówiąc enigmatycznie, bardzo źle. To był wielki szok dla Polaków, bo my zwykliśmy traktować się jako naród ofiar w tej II wojnie światowej. Zresztą byliśmy ofiarą niewątpliwie, a nie agresorem. No ale co się stało po 1945 roku? Na ten temat powstało wiele publikacji, już bym nie chciała do tego wracać, natomiast byłam ciekawa, czy po 15 latach już zdążyliśmy się z tą myślą oswoić, zwłaszcza, że tu na terenie Bydgoszczy był obóz dla Niemców w Zimnych Wodach i jest też wiele publikacji poświęconych temu obozowi, jak tam traktowano właśnie ludność cywilną, a przy okazji jeszcze będzie ciekawa historia byłego AK-owca, który został komendantem tego obozu i nie mogąc patrzeć na to wszystko, co się tam dzieje, po prostu wyprowadził stamtąd grupę 30 osób i poszli do lasu, bo nie chciał się utożsamiać z gwałtami, z rabunkiem, z agresją, z takim traktowaniem ludzi. Także myślę, że to jest taki ciekawy kawałek bardzo tragicznej, ale jednak historii Polski i tu, naszego regionu, a konkretnie miasta Bydgoszczy, ale nie tylko, bo Puszcza Bydgoska, Bory Tucholskie również.
Bardzo ciekawie, zapowiada się bliżej życia o godzinie 16.30. Po południu z nami to było na tyle, a potem oczywiście Żaneta będzie czekać na państwa telefony.
Jasne.
A po godzinie 17.00 już w każdej sprawie można dzwonić. Żaneta bardzo chętnie z państwem rozmawia. Do usłyszenia!